Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moimi gośćmi są pani Małgorzata Sablińska oraz pani profesor Katarzyna Stechcińska. Dzień dobry panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Małgosia, ty reprezentujesz firmę Accolade, prawda? Możesz tak w dwóch słowach powiedzieć, czym wy się zajmujecie, tak na dużym poziomie ogólności?
Na dużym poziomie ogólności Accolade zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne, a żeby to jeszcze bardziej ukrócić i skonkretyzować, to w nieruchomości magazynowe, logistyczne. Mhm. Inwestujemy w wielu krajach Europy. Głównym naszym rynkiem jest Polska i Czechy, ale inwestujemy również w Niemczech, w Holandii, w Chorwacji i w kilku innych krajach.
Kasia, ja wiem z kolei, że ty się nie zajmujesz inwestowaniem w nieruchomości. Jesteś specjalistką od psychologii. Jak to się stało, że się panie spotkałyście?
No wiesz, zawsze wtedy, kiedy pojawia się coś ciekawego na rynku finansowym, to najlepszym krokiem jest poszukanie psychologicznych determinant zachowań Polaków, żeby lepiej się do tego przygotować. I to jest to, co przycięło nasze ścieżki. Znaczy, przynajmniej tak sobie tłumaczę, że to z tego powodu Małgosia przyszła do mnie z pytaniem o realizację badań właśnie diagnozujących potrzeby i oczekiwania Polaków w kontekście inwestycyjnym oraz zrozumienia ich postaw, w szczególności właśnie w kontekście nieruchomości komercyjnych.
Tak, to generalnie się tak mówi, prawda, że inwestowanie, że Polacy lubią inwestować w nieruchomości, że inwestowanie w nieruchomości to jest sport narodowy Polaków. Tak? To skąd ta miłość Polaków do inwestowania w nieruchomości? Skąd to się wzięło? Ja mam swój pomysł, ale ja na końcu. To proszę bardzo. Może Małgosia, skąd to się wzięło?
Zdecydowanie moim zdaniem z poczucia bezpieczeństwa. Polacy chcą czegoś namacalnego, jeśli chodzi o inwestycje. No i oczywiście ten własny kąt to jest zawsze to coś wymarzonego, więc moim zdaniem to wypływa z tego, ale Kasia może tutaj pewnie dodać coś od siebie, jako że jest ekspertem w tej dziedzinie.
Tak, to jest pytanie faktycznie, które dobrze mi się wpisuje w badania, które realizuję w kontekście właśnie zachowań Polaków. Mhm. Że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że inwestycje niosą za sobą nie tylko szansę zysku albo ryzyko straty w odniesieniu do finansów, czyli do takiego funkcjonalnego podejścia inwestowania, ale również niosą za sobą ryzyko i szanse odnoszące się do postrzegania samego siebie, do naszej samooceny, do tego, jak inni nas będą widzieć. No i w konsekwencji jest tak, że jeżeli ja tracę na inwestycji, to tracę nie tylko pieniądze, ale również swój wizerunek. Więc to jest dużo więcej niż tylko zmiana sumy na koncie. No i teraz w tym kontekście, jeżeli sobie spojrzymy na nieruchomości, no to bądźmy szczerzy, jeżeli siedzimy przy stole świątecznym z rodziną, no to cóż jest bardziej prestiżowego? Czy lepiej brzmi powiedzenie, że mam nową kawalerkę, że tak już się do tego narodowego sportu Polaków odniosę? Czy bardziej fajnie...
Czy kupiłem ETF-a na giełdzie w Niemczech i nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, nie?
Powiedzmy sobie szczerze, na tym etapie furmanka ETF-ów brzmi nieco mniej interesująco niż nieruchomość w Warszawie na przykład. No więc... Po pierwsze prestiż i takie postrzeganie, że no dobrze mi się powodzi, tak, może to jest wskaźnik mojego statusu, mojej pozycji społecznej i tak dalej. Po drugie to, co powiedziała Gosia, czyli takie poczucie bezpieczeństwa, że no zobaczmy, no jeżeli kupuję sobie nieruchomość, to ja nie sprawdzam codziennie jej wyceny. Przez dłuższy czas nie mam nawet pojęcia, czy wycena mojej nieruchomości jest lepsza czy gorsza niż była. Słyszę o jakichś generalnych trendach, więc zakładam, że skoro, tak jak patrzymy na ostatnie lata, wszystkim rosną wartości nieruchomości, to moja też. I czuję się z tym spokojnie. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, że mamy takie poczucie, że zostawiamy coś trwałego kolejnym pokoleniom. Tak, taki element dziedziczenia tego majątku, który ja gromadzę. I jeszcze jeden obszar, który moim zdaniem jest ważny i o którym nie należy zapomnieć, to jest obszar, który mówi o tym, że tak naprawdę przy nieruchomościach my nie widzimy strat, a jak czegoś nie widzę, to się tego nie boję. Tak?
Znaczy, dokładnie.
Przy giełdzie ja co chwilę widzę, tak? Przy inwestowaniu na rynku kapitałowym, że no tutaj rosną, tu spadają wykresy, w związku z czym natychmiast dostaję feedback i żyję w ciągłym stresie jednak na jakimś poziomie. Tutaj tego nie ma. No i teraz jeżeli pozwolę sobie jeszcze jednym zdaniem, odnosząc się do wyników badania, które realizowaliśmy właśnie za Accolade, jeżeli spytamy Polaków o to, jakie są wasze nadrzędne cele inwestowania. I ja zaznaczę jeszcze jedną rzecz. To badanie, które my realizowaliśmy, to było badanie na wyselekcjonowanej grupie, a mianowicie na osobach z udziałem osób, które w minionym roku odłożyły co najmniej 14 tysięcy złotych oszczędności. A zatem odcięliśmy osoby, które miały najmniejsze dochody.
W ogóle nic nie oszczędzają.
Tak. No i teraz, dlaczego to mówię? Bo chciałam pokazać cele inwestycyjne, o jakich mówiły te osoby. Mówiły o tym, że przede wszystkim inwestują i oszczędzają, tak, bo to właśnie szło w jedną kategorię, na czarną godzinę. Po drugie, chcą budować majątek, to było drugie miejsce, tak mówiła połowa osób badanych. Po trzecie, chcą coś trwałego, co zabezpieczy ich na czas emerytury. Po czwarte, szukają niezależności finansowej i dodatkowego źródła dochodu. I po czwarte, wreszcie, zabezpieczenia innych członków rodziny. No przepięknie to się wpisuje w myślenie.
Nie brzmi tak romantycznie, prawda? Jak po prostu.
Jak definicja jakieś mowy nieruchomości.
Tak, mowa natomiast motywacyjna jedna na jakimś kongresie nieruchomości.
Prawda? Też mi się to bardzo tak, bardzo tak skojarzyło. Tak. Natomiast jest jeden kłopocik. Kiedy pytamy Polaków, w co chcesz inwestować, to rzeczywiście chcą inwestować prosto, chcą inwestować w produkty, które rozumieją, chcą inwestować w tak równie często na dłuższy i na krótszy termin, i przede wszystkim bezpiecznie, ale chcą inwestować z niskim progiem wejścia. I to tak, zarówno wiedzowym, jak i progiem, a może przede wszystkim progiem finansowym. I teraz w tym kontekście ten sen o nieruchomościach no ma jednak pewien kłopot i dlatego dla wielu z nich zostaje wciąż snem. No więc stąd miłość do nieruchomości, bo się doskonale wpisuje i w cele inwestycyjne, i w potrzeby inwestycyjne Polaków, i właściwie we wszystkie te marzenia związane z podbijaniem sobie swojej samooceny i z symbolicznym rozumieniem pieniądza, no tylko ma niestety tą wadę, że inwestowanie w nieruchomości ma wysoki próg wejścia finansowy.
Próg
to się
wejścia,
nie wpisuje
tak,
w marzenia.
Jak ktoś zarobi na wakacjach pierwsze 500 zł, to z całym szacunkiem w nieruchomości nie zainwestuje. Ja mam bardzo podobne zdanie, że te nieruchomości, jedna z przyczyn popularności nieruchomości, co ciekawe, wyłowiłem z tego, co mówiłaś, że tam nie ma takich przyczyn ekonomicznych, tam nikt nie liczy stóp zwrotu takich bardzo dokładnych, że mało kto, ale są te wszystkie takie elementy emocjonalne. Ja też uważam, że jedną z przyczyn popularności nieruchomości jest to, że jak już kupimy tę kawalerkę w centrum dużego miasta, przepłacimy za nią i to bardzo, to o tym w ogóle nie wiemy, bo ta nasza kawalerka na żadnej giełdzie notowana nie jest. Tak? I śpimy spokojnie i tak jak tutaj powiedziałyście panie, możemy się przy obiedzie pochwalić, że kupiliśmy kawalerkę w centrum Warszawy na wynajem. Tak? No, pochwalmy się, że kupiliśmy jakiegoś ETF-a na giełdzie w Niemczech, to wujek zapyta, co to, gdzie to, synku, co ty się w ogóle wpakowałeś. Ale fragmentem, który wyłowiłem tutaj z waszej wypowiedzi, jest to, że tak, że jest taki, mam wrażenie, mit w społeczeństwie z polskim, że na inwestowaniu w nieruchomości się nie traci. No i chyba tak było, tak jak mam sięgnę tak pamięcią przez ostatnie 25-30 lat, że my na przykład w porównaniu z Amerykanami bardzo gładko przeszliśmy przez kryzys w latach 2007-2008, bo w porównaniu oczywiście ze Stanami, prawda, tam to tak wyjątkowo konserwatywny rynek kapitałowy, taki hipoteczny. To tak było, to jest mit, czy na inwestowanie nieruchomości faktycznie się nie traci? Gosia, może ciebie zapytam.
Faktycznie w Polsce był taki długi okres 20-25 lat, gdzie wydawało się, że na nieruchomościach nie można stracić. Oczywiście nieruchomości, jak każda inna klasa aktywów, ponoszą ze sobą ryzyko, więc i są poddawane różnym cyklom gospodarczym, więc tak bezpośrednio i ogólnie można powiedzieć, że ludziom się wydawało, że nie można było stracić, ale tak jak mówię, są niestety takie okresy, kiedy ten rynek spowalnia, kiedy to ryzyko istnieje. I jest to tak jak każda inna klasa aktywów, która wiąże się z ryzykiem, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że nie ma czegoś, co historycznie przynosiło dobre zyski, że tak będzie na wiele lat w przyszłości.
A co by się musiało stać, żebyśmy to jako Polacy stracili to zamiłowanie w nieruchomości? Jak duży krach na rynku nieruchomości, co byłem, że wojna odpukać, musiałaby nas dotknąć, żebyśmy zobaczyli, że no dobra, coś, co wydawało się absolutnie z kamienia przez ostatnie 30 lat, że to jednak zawodzi. Co takiego musiał, nie wiem, jakieś, trudno mi sobie wyobrazić jakąś konkretną przyczynę.
Zdecydowanie moim zdaniem kilkoma takimi, nie będzie to jeden chyba, jedno wydarzenie, które by to spowodowało. Zmiany demograficzne zdecydowanie tutaj grają rolę. To, że będzie większa podaż niż popyt na mieszkania, czyli będzie mniej gospodarstw, tworzyć się po prostu, gdzie to zaplecze mieszkaniowe będzie potrzebne. I naturalnie też, jeżeli będą się tworzyć różne inne rozwiązania, alternatywne rozwiązania, gdzie ten kapitał może przepływać z rynku nieruchomości do innych prostych rozwiązań, zrozumiałych dla inwestorów indywidualnych, wymagających bariery wejścia. Myślę, że to mogłoby też ten rynek nieruchomości trochę osłabić.
Czy masz jakiś pomysł, jaka bomba musiałaby wybuchnąć, żebyśmy Polacy odwrócili się od tego od nieruchomości? To mam wrażenie, że to jest tak silnie zakorzenione w społeczeństwie polskim, że nie wiem, co by się musiało stać.
Ja mogę mam taką potrzebę zrobienia pomostu między dwoma tymi pytaniami, jeżeli pozwolicie. Bo zaczęłam się zastanawiać nad tym w ogóle, czy rzeczywiście, czy jakby, jak odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, z tym, że na nieruchomościach się nie traci. Ale tak sobie pomyślałam, że tak po pierwsze to, no okej, nieruchomości rzadko kraszują spektakularnie, tak? Znaczy jakby to nie jest tak, że z dnia na dzień one stracą jakąś dramatycznie wartość. Natomiast one latami stoją w miejscu. Często jest tak, że rosną wolniej niż inflacja. I tak naprawdę to często jest złudzenie też takiego nietracenia. W sensie jakby to zależy, co to jest, jak zdefiniujemy stratę. Czy strata to jest obniżenie wartości w stosunku do, nie wiem, do którego punktu? Do ostatniego pomiaru, czy do punktu kupna, czy do czego my porównujemy? Bo zobaczmy, że jeżeli mówimy o spadkach i zyskach kursu akcji, to mówimy do wczoraj, a nie do momentu zakupu. Natomiast...
Nie, to do momentu zakupu ja mówię. Znaczy nie, no wiadomo, straciłem to wczoraj, no ale ja wiem, po ile ja kupiłem, ja zawsze pamiętam, tak?
No więc jakby,
I te brutalne programy giełdowe mi to na czerwono wyświetlają, no to okay, powinno być zabronione.
Kiedy patrzymy sobie na wykresy kursów akcji, no to te wszystkie wahania, takie mikroskopijne spadki w dół, to już są interpretowane jako strata, tak? Nawet jeżeli to nadal jest powyżej progu zakupu, to nadal wiemy, kurczę, dzisiaj to straciłem ileś, tak? Natomiast tak naprawdę... Jeżeli myślimy sobie o nieruchomości, która latami trzyma wartość taką samą, albo minimalnie zyskuje na wartości poniżej poziomu inflacji, to jak to zderzymy sobie z wahaniami kursów akcji i przestaniemy porównywać je na zasadzie w stosunku do wczoraj, tylko w stosunku do momentu zakupu, to może się okazać, że wcale nie jest tak kolorowo w tych porównaniach, jak nam się wydawało. No bo teraz, jeżeli mówiłeś o 2007 roku, właśnie 2008 roku,
no, w zasadzie
to w Polsce
2008,
myśmy też mieli przecież problem. No i teraz, jeżeli sobie zobaczymy, co się działo w 2014 roku, to w 2014 roku w zasadzie myśmy mieli na rynku nieruchomości prawie tą samą sytuację na 2007. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na giełdzie, to była już zupełnie inna. No i teraz porównując tę sytuację, to nie jest dla mnie taka prosta odpowiedź. Tak? Bo w zależności, jak ja sobie przyłożę rzeczywiście definicję tej straty na nieruchomościach, to albo jestem w stanie się zgodzić z tym zdaniem, albo nie. Więc chciałabym jakby, dlatego miałam taką potrzebę skomentowania tego, że to dla mnie wcale nie jest taka oczywista sytuacja, bo dla mnie nieruchomość, której wartość stoi w miejscu przez lata, to szczerze, to jest strata mojego kapitału.
To ja bym niewykorzystane szanse, można było kupić coś, co zyskało
właśnie,
i tak dalej.
No
ale wiesz, jak trzyma, powiedzmy sobie, inflację, no powiedzmy sobie, w ostatnich 5 latach to nie było takie proste. No, chociaż państwo pomaga. Jak nie kredyt 2%, to coś tam. Dzięki Bogu upadł chyba pomysł na kredyt 0%, bo przecież znowu mielibyśmy ekstra wyskok cen nieruchomości.
Dokładnie.
Ale faktycznie, jeżeli chodzi o nieruchomości, to dopóki widzimy ten wpływ z najmu, który tam wpływa na konto co miesiąc, dopóki to widzimy, to nie uważamy, że w jakikolwiek sposób tracimy na tej naszej kawalerce na wynajem. Dopiero zaczynają kłopoty wtedy, kiedy ten czynsz wynajmujący przestają wpłacić.
Tak, to prawda. Albo nie jesteśmy pod ścianą i nie musimy tej kawalerki sprzedawać. Bo jak my ją posiadamy i ten czynsz tam sobie kapie, to jest wszystko spoko, bo właśnie nie postrzegamy tego jako ewentualna strata, ale jakbyśmy byli przymuszeni, że nie, no dobra, musimy sprzedać, bo coś tam, no to byłaby zupełnie inna sprawa. Tylko, że to na rynku nieruchomości taka sprzedaż w okresie, powiedzmy sobie, pół roku, to już jest w porównaniu do giełdy, to już jest day trading, prawda? To już jest bardzo gęsto. Tak, bo to nikt tak nie handluje nieruchomościami.
Ale
dobra,
właśnie
ale chciałbym
w odniesieniu do tego, co mówisz, no i w odniesieniu do tej drugiej części twojego pytania, tak, no co musiałoby się stać, żeby nasze zapływanie do kawalerek siadło? Więc znaczy, musi się wydarzyć jedna rzecz z dwóch, jakby to nie jest odkrycie jakieś wielkie. Albo musi spaść nam atrakcyjność tychże nieruchomości właśnie, albo musi wzrosnąć atrakcyjność innych rozwiązań. No nie ma jednej opcji, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o spadek atrakcyjności nieruchomości jako takich, no to jedno to jest to, o czym powiedzieliście przed chwilą, tak? Czyli sytuacja, w której płynność będzie na tyle spowolniona, że ja się już będę bać, że w sytuacji awaryjnej nie będę w stanie tej kawalerki sprzedać, tak? Czyli wtedy, kiedy nadpodaż mieszkań będzie tak duża, że trudno będzie przewidywać horyzont sprzedaży. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest trudno dostępny albo droższy kredyt hipoteczny. No bo teraz nie czarujmy się, dźwignia, którą sobie budujemy kredytem, napędza bardzo wiele inwestycji w nieruchomości w tym momencie. No i teraz w oczywisty sposób, jeżeli to byłoby trudniejsze, no to atrakcyjność nieruchomości w wielu przypadkach spadnie, tak? Bo jakby nie będę musiała mieć swoją gotówkę na pełną kwotę i nie będę mogła się dokredytować, no to oczywiście będzie to sytuacja, w której to się stanie mniej atrakcyjne.
Kolejna... A te zmiany demograficzne, o którym Gosia mówiła, że
to jest dla mnie w dużej...
że będzie nas mniej, popyt będzie mniejszy.
No więc no to jest ta nadpodaż mieszkań, mam wrażenie, że to jest w linii z tym właśnie. Ale kolejna rzecz, to jest dla mnie taki wydłużający się okres stagnacji. Tak? Znaczy w sensie nie wszystkich to zniechęci, ale myślę, że jakby rzeczywiście było tak nie jedno czy dwuletnie, ale 7-8-letni okres stagnacji na rynku nieruchomości, takiego przekonania, że ta wartość nie rośnie mi długoczasowo, długoterminowo, mam wrażenie, że część osób poczuje wtedy, że ich kapitał nie pracuje i że to nie jest najatrakcyjniejsza forma. No i ostatnia rzecz, no to jest wzrost kosztów, tak? Wzrost kosztów utrzymania nieruchomości lub wynikających z podatków albo z tego, że trzeba remontować te mieszkania i tak dalej, bo o tym też się często zapomina, że to są koszty, które trzeba uwzględnić. Wzrost kosztów wynajmu albo obniżenie zysków z wynajmu. Tak więc generalnie niższa atrakcyjność. No a z drugiej strony to, co mówiłam, czyli wzrost atrakcyjności innych rozwiązań. A więc jeżeli by się pojawiła alternatywa, która zachowywałaby komponent bezpieczeństwa, prestiżu, łatwości inwestycji i takiego poczucia właśnie, że coś trwałego ja mam, jednocześnie obniżając próg wejścia, no to myślę, że byłoby to rozwiązanie, które by było game changerem. No i teraz na to jeszcze, co mogłoby się nabudować? Nabudować musiałoby się poprawa wiedzy Polaków i świadomości inwestycyjnych lub podniesienie naszych umiejętności inwestycyjnych, co pozwoliłoby nam wyjść poza ten najbardziej znany schemat inwestycji w nieruchomości.
Wzrost... Kawalerka w centrum dużego miasta.
No wszyscy jesteśmy ekspertami od kupowania kawalerków.
Oczywiście, oczywiście.
No więc jeżeli przyjdzie...
Tak jak od skoków narciarskich i formy Lewandowskiego, to jeszcze od kupowania nie tak jest, kawalerek, oczywiście.
Wyniki Agnieszki Radwanie też mam wrażenie, że świetnie przewidujemy wszyscy. Ale również to, co mogło się zmienić, co by spowodowało mniejsze zainteresowanie nieruchomościami przez to, że większe zainteresowanie czymś innym, to byłby wzrost zrozumienia, czym są poszczególne rozwiązania, zmiana na bardziej pozytywne takich postaw wobec różnych rozwiązań inwestycyjnych i samego inwestowania. No i wreszcie rzecz, o którą trzeba chyba szczególnie zacząć w tej chwili walczyć, to jest wzrost zaufania do instytucji finansowych. Czyli takie poczucie, bo rzeczywiście teraz, kiedy ja prowadzę badania z Polakami dotyczące i gotowości do inwestowania, rozpoczynania swojej ścieżki w tym kierunku, no to jest coś, co się bardzo mocno wybija. Ten niepokój o to, co... Czy rzeczywiście moje środki będą dobrze zaopiekowane? Czy nie wydarzy się coś, jak nie przymierzając ciągle odbijane przez wszystkie przypadki, jak sytuacja z OFE? I czy ja w związku z tym mogę zaufać? Ja oczywiście nie chciałabym wchodzić w dyskusję, czy to, co się wydarzyło z OFE, było dobre czy złe, bo to nie w tym rzecz.
Nie dzisiaj, innym razem.
Zdecydowanie, natomiast tak. To się ciągle przewija, tak? I to się gdzieś przewija nam w obszarze zaufania jako argument koronny. I o tym trzeba pamiętać, więc to musiałoby się też wydarzyć. No więc tyle mam z pomysłów, przynajmniej tak od ręki, żeby powiedzieć, co tu zrobić, żeby naszym sportem narodowym stało się coś innego niż nieruchomości.
No a przepraszam, nie chciałbym, żeby tutaj rządzący usłyszeli, może podpowiedzmy im, bo tyle się mówi o jakimś takim nierównym opodatkowaniu na przykład inwestycji na rynku kapitałowym w porównaniu do inwestycji na rynku nieruchomości, no które siłą rzeczy są atrakcyjniej opodatkowane. Może to jest też, że jak Polacy jednak widzą to, dobra, kupię tę kawalerkę, po 5 latach będę chciał ją sprzedać, już nie ma podatku, dobra, spoko, a wszędzie indziej te podatki są. Może to z tego też między innymi wynika ta popularność, że jednak Polacy nurkują w takich niuansach, jak atrakcyjność opodatkowania inwestycji w nieruchomości.
Może tutaj ja wtrącę, jeśli chodzi o opodatkowanie. To są różne typy inwestowania, inwestowanie w nieruchomości bezpośrednio, inwestowanie w fundusze. I tutaj faktycznie mamy tą różnicę, jeśli chodzi o podatek, ale nieruchomości też niosą za sobą ukryte koszty, takich, których nie widzimy może na co dzień. Koszty utrzymania, koszty pustostanów, koszty zarządzania taką nieruchomością.
Remontu kranu.
Naprawdę, dokładnie tak. Nie widać. Jeśli chodzi o inne, powiedzmy alternatywne produkty, które są oparte na nieruchomościach, takie jak na przykład fundusze, których w Polsce na razie nie ma, ale miejmy nadzieję, że będą. To opodatkowanie się wyrównuje. Za uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, za zakup jednostek, później za zyski kapitałowe płaci się tego samego typu podatki jak za normalne
inwestycje giełdowe,
aktywne czy obligacyjne. Tak,
tak, tak, no ale ktoś
więc tutaj może ta dyskusja jest nie do końca jeden do jednego. Tak? To nie powiem, żeby to mogło być może odpowiednie porównanie. Tutaj mamy mniejsze podatki, bo to są nieruchomości, tutaj większe, bo to są rynki kapitałowe. Raczej to nie jest moim zdaniem sensowne porównanie w tym momencie.
Tak, ale jednak jakby to, tak jak rozumiemy, tak typowo inwestowanie w nieruchomości, że to jest to właśnie, co tutaj wiesz, typowa ta kawalerka w dużym mieście, no to tamto opodatkowanie a z wynajmu, b z trzymania tego i sprzedaży po 5 latach, no to się zdecydowanie oczywiście różni od inwestycji na rynku kapitałowym.
Mhm. Tak szczerze, to po prawdzie, to kiedy pytam Polaków o motywację, to kwestie podatkowe są tak daleko w ogonie,
tak?
Że nie mam głębokiego przekonania, że...
Czyli jednak te sprawy emocjonalne, chęć posiadania czegoś namacalnego, fajnego.
Czemu nieruchomość, to sprawy podatkowe są gdzieś dalej. Znaczy, ja nie wiem, że one zupełnie są bez znaczenia, natomiast na pewno nie jest to kryterium, które sprawia, że ja idę w nieruchomość, a nie w coś innego. To jest taki dodatkowy bonus, powiedziałabym, a nie fundament mojej decyzji. Natomiast ja w ogóle mam takie przekonanie, no może dlatego, że ja mam takie jednak, no jestem i psychologiem, i ekonomistką, co mi trochę rozmydla być może to ekonomiczne podejście, ale wiecie, ja mam takie trochę poczucie, że to jest tak, że na giełdzie płacimy prosty podatek, a w nieruchomościach płacę mniej, ale za to za cenę większego zaangażowania, ryzyka, złożoności, więc to jest trochę taki balans. I teraz ja też się zastanawiałam w pewnym momencie nad tym, bo jakby to nie jest pytanie, które pierwszy raz pada. Ile mnie kosztuje posiadanie nieruchomości na wynajem?
I ono pada w każdej dyskusji o nieruchomości.
Dokładnie. Ja już bym nie wolała zapłacić trochę większego podatku. No i teraz odpowiedź na to pytanie zależy od tego, gdzie jesteśmy. Jak to jest moment, kiedy właśnie mi ktoś wypowiedział umowę, ja właśnie muszę wyremontować to mieszkanie, poszukać nowego wynajmującego i tak dalej.
Odmalować, to zdemolowane, coś tam, krancie.
Ja już bym wolała mieć te 19% i odczepcie by się wszyscy ode mnie. Ale jak to jest moment, w którym ja miałam 3 lata wynajmujących, którzy do mnie nic nie chcą, którzy są szczęśliwi, sąsiedzi dzwonią zachwyceni, że są ciśli i wspaniali, to ja jestem, Boże, to po prostu jest mistrzostwo świata.
Przepraszam, wyobraziłem sobie sytuację, że nic się nie dzieje, a sąsiad w nieruchomości, który tam dzwoni i mówi tak, pani Kasiu, super, znaczy, ekstra, że pani wynajmuje.
To się wydarza. Znaczy, jeżeli masz mieszkanie w bloku, a sąsiedzi są trochę starsi niż wynajmujący, to taką mają potrzebę poinformowania, że jest dobrze. No nieważne, to jest jakby mniej istotne w tej historii.
Okej, czyli te podatki się nie pojawiają.
Nie to, że się nie pojawiają, one nie są kluczowe. Tak? W sensie to nie jest główna determinanta mojego wyboru. Fajnie, że są i to mnie wzmacnia w przekonaniu, że to była dobra decyzja, ale nie fundamentalna. Natomiast oczywiście, że nominalnie rzecz biorąc, jeżeli ja 5 lat przetrzymam mieszkanie i go nie sprzedam, to sytuacja podatkowa jest lepsza w przypadku nieruchomości niż rynku kapitałowego. Czy to jest fair? Myślę, że jesteśmy w stanie ugrać i argumenty na za i na przeciw. Natomiast jedno jest pewne, że gdyby wyrównać te podatki, to uatrakcyjnilibyśmy rynek kapitałowy. Inaczej patrząc na to, nieruchomości...
Tak, ja nie chcę obrzydzać nikomu inwestowania w nieruchomości.
Ale ja mam wrażenie, że nie zrobimy. Tak. Znaczy, ja bardzo kibicuję pomysłowi obniżenia podatku od zysków kapitałowych, ale jakby nie chodzi mi o to, żeby nieruchomości przestały być atrakcyjne, bo im to nie zaszkodzi. To natomiast pomoże rynkowi kapitałowemu, bo to nie jest tak, że ja nie decyduję się... Znaczy, inaczej, że ja się decyduję na nieruchomości, bo są podatki niższe, ale mogę nie decydować się na rynek kapitałowy, bo tam jest korzystniej. Na zasadzie trochę, no oni mnie chcą tu okradać. W innych rozwiązaniach inwestycyjnych jest taniej. Czemu ja mam iść drożej? To jest takie, wiecie, trochę dużo z nas takiej przekory, też takiego poczucia, że to jest nie fair wobec mnie. Tak? Nie stać mnie na nieruchomość, więc jej nie kupię, ale nie pójdę na rynek kapitałowy, bo tam ci mają lepiej. Więc dużo jest też takiego, wiecie, mniej oczywistego podejścia, mniej stricte finansowego, co bardziej właśnie takiego psychologicznego i miękkiego pod spodem. Więc tak, zdecydowanie fajnie by było, gdyby poziom podatków był wyrównany i zwiększył szansę rynkowi kapitałowemu. Natomiast mówię, nie mam poczucia, że to by zaszkodziło nieruchomościom. Poza tym, przepraszam, jeszcze jedno słowo komentarza. Mam poczucie, że jak kogoś stać na kupno nowej nieruchomości w Warszawie, to że ja już zupełnie niedawno na jednej z konferencji, na której razem z Małgosią byłyśmy, dyskutowałyśmy, mówiłam, że ja sobie życzę żyć w świecie, w którym będziemy mieć dylematy codziennie rano, czy kupić nową nieruchomość, czy zainwestować w ETF-y.
Tak,
jak dojdziemy do tego etapu, wyspa, to wrócimy do tej rozmowy. Bo na ten moment ja mam wrażenie, że to nie są kanibalizujące się przestrzenie. Więc to tak.
Dokładnie. I dlatego to porównanie tutaj i tutaj moim zdaniem nie jest do końca fair.
Tak. Dobrze, Małgosia, mam do ciebie takie pytanie, bo ty jesteś specjalistką od tych inwestowania w nieruchomości komercyjne, już zaczęłaś mówić o tych funduszach. Dlaczego to inwestowanie w nieruchomości komercyjne w Polsce? No nie chciałbym powiedzieć, że kuleje, bo chyba trzeba było powiedzieć na głos, że nie ma. Tak, no bo przecież nie mamy co, nie mamy instrumentów, czego nie mamy? No trudno mi jest sobie przecież wyobrazić sobie sytuację, że zwykły Kowalski kupi sobie magazyn w jakimś centrum logistycznym i będzie na nim zarabiał, no bo to w ogóle już, to zaraz się okaże, że ta kawalerka w centrum dużego miasta to jest niezwykle tania inwestycja w porównaniu z kupnem magazynu gdzieś w jakimś centrum logistycznym. Czego nam brakuje w Polsce, żebyśmy mogli sobie tak, nie wiem, a będę właścicielem fragmentu, nie wiem czego, no magazynu, wodociągu, więzienia, jak w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie w Polsce niestety te bariery dostępu do produktów nieruchomościowych są bardzo wysokie. A w ogóle nie ma produktów nieruchomościowych, które mogą inwestować inwestorzy indywidualni. Oprócz może kilku funduszy zamkniętych, które się pojawiły na rynku jakiś czas temu. Więc moim zdaniem zdecydowanie ten dostęp do prostych rozwiązań, gdzie bariera wejścia jest zdecydowanie taka, którą inwestor indywidualny może zaakceptować, czyli zdecydowanie nieporównywalnie mniejsza niż kupno kawalerki. Tego nam brakuje i na pewno też brakuje nam tej prostoty regulacji, które by takie inwestowanie inwestorom indywidualnym umożliwiali. Mm-hmm.
A wiesz może dlaczego w Polsce nie mamy rejtów? Takich notowanych na GPW, że ja mógłbym sobie za te kilkaset złotych kupić takiego rejta, co to chyba była kiedyś jakiś taki temat, ale chyba ostatecznie tych rejtów nie mamy. To by rozwiązało sporo problemów.
Rejty bądź inne produkty tego typu, gdzie rejty nie są jedynym rozwiązaniem. Jak wiemy, rejty się przyjęły i w USA, i w UK, i w innych krajach Europy, ale na przykład w Czechach nie ma rejtów, a rynek inwestowania w fundusze inwestycyjne nieruchomościowe funkcjonuje bardzo dobrze. I mają się bardzo dobrze fundusze jak zarówno lokalne, czeskie, jak i rozwiązania europejskie, więc rejty nie są moim zdaniem jedynym sposobem, a tak jak mówisz, dyskusja o rejtach prowadzimy już wiele, wiele lat. Rejtów nie było, nie ma i nie wiadomo czy i kiedy będą, więc tutaj moim zdaniem powinniśmy tylko się skupiać na takim rozwiązaniu, jakim są rejty.
No tak, wydaje mi się, że chyba nie powinniśmy czekać na te rejty, bo się możemy nie doczekać. Zdaje się, że tam politycy, tego chyba nikt tam nie jest w stanie ruszyć, bo to przecież zaraz będzie jakaś narracja o tym, że znowu tym krwawym kapitalistom coś ułatwiliśmy i zaraz, tak, a biednym Polakom podrożały mieszkania, że to może faktycznie, że to może być problem z tym, z takim. Lepiej już na te rejty nie czekajmy, bo to mówię, możemy nie doczekać.
A tak jak mówię, nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie, więc funkcjonują rynki, gdzie tych rejtów nie ma, a fundusze na przykład nieruchomości mają się bardzo dobrze.
Ja mam takie przekonanie, że w ogóle to nie jest tak, że regulatorzy mówią nie, dlatego że rejty czy alternatywne rozwiązania, które mogłyby nam tutaj rozwiązać problem, są złym instrumentem, tylko właśnie dlatego, że widzą za tym kilka rodzajów ryzyk, których po prostu nie chcą wziąć na siebie. Tak? No, ryzyk związanych z podatkami, z polityką, właśnie z taką perspektywą
społeczną. Z polityką.
Często jest takie zasłanianie się też takim dobrym konsumenta, tak? Więc jakby z jednej strony jest ta obawa przed utratą kontroli nad podatkami, tak? że nie ma tylko podatku na poziomie spółki, tylko dopiero na poziomie inwestora. Z drugiej strony ta obawa, o której ty powiedziałeś, tak? Że no właśnie, taki mocno politycznie wrażliwy temat, tak? No, czy to przypadkiem ceny mieszkań nie wzrosną, no i czy to potem się nie pojawi taka narracja, że fundusze wykupią nam mieszkania, że zabraknie mieszkań dla Kowalskiego i że Kowalski w ogóle przegra w tej bitwie o mieszkania. Ja pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś, miał takie zdanie, że mieszkanie są prawem, a nie towarem, tak?
To często politycy używają takiego sformułowania, prawda?
Te rozmowy dzisiaj, to tak mi się do ciebie przykleiło jednak, że to jest ten argument, który właśnie z ust polityków często pada, tak? No, tak. Że jest ryzyko, że to zostanie w taki sposób odebrane. I wreszcie też wiecie, często właśnie ten argument ochrony konsumenta słyszymy, że to brzmi prosto i że klienci zaczną w to inwestować, myśląc, że to jest tak proste jak nieruchomości, a wcale nie jest. Więc to jest dużo takich szczerze dla mnie wymówek blokujących decyzje, bo myślę sobie, że dałoby się tym ryzykiem naprawdę mądrze zarządzić. No ale tak, no, mam poczucie w związku z tym, że dokładnie tak jak powiedziałeś, no możemy się nie doczekać. I nie ma co się uczepiać rejtów i liczyć na to, że one któregoś dnia będą, tylko zastanowić się nad alternatywą, która w gruncie rzeczy ma tak naprawdę, przynajmniej tak jak ja o tym myślę, ma zwiększyć dostępność, ma pozwolić mi mieć wiele nieruchomości w portfelu, ma sprawić, że ktoś nimi będzie za mnie zarządzał, więc zdejmie ze mnie całe to operacyjne aspekty i które mi zwiększy płynność sprzedaży. No jeżeli by to chwycić, no to rzeczywiście mielibyśmy...
No tak, nie, no bo ja bym chciał mieć magazyn pod Wrocławiem.
Ja też, nic ale nie mam ale,
każdy z nas chciałby
ale
mieć
Ale nie mam miliona złotych, chciałbym miliona.
Nie
mam, tak, nie mam 5 milionów złotych pod ręką. Małgosia, ile kosztuje taki magazyn? Ile to ja powinienem na taki jakiś magazyn? To jak jedziemy autostradami, one stoją. Ile to kosztuje? Tak po jedna sztuki.
W zależności od wielkości, oczywiście wyposażenia w środku, bo różne magazyny występują, to jest od kilku do kilkunastu bądź kilkudziesięciu milionów euro. Także to jest potężna inwestycja.
Zostawiłem w innych spodniach. No nie mam to. Dobra. Powiedzmy sobie, zakładam, że przeciętny Polak też nie ma. To jest pytanie już wprost. Czy w Polsce ma szansę się rozwinąć? Bo mam wrażenie, że nie ma. Że my tu dyskutujemy o zwierzęciu, które w Polsce nie istnieje. Taki rynek funduszy, taki, że ja będę miał, nie wiem, no 500 zł miesięcznie. Nie wiem, odkładam powiedzmy sobie 1000 zł, no to chciałbym, nie wiem, połowę w rynek kapitałowy, tak jak jestem przyzwyczajony, lubię kupować ETF-y, akcje, a połowę, no troszeczkę sobie zwiększyć udział nieruchomości takich komercyjnych, bo już 3 kawalerki mam, to już może wystarczy, żartowałem. Czy mamy w Polsce szansę na rozwinięcie się takiego rynku?
Moim zdaniem tak, patrząc właśnie na ten przykład czeski, gdzie ten rynek właśnie tego typu funduszy się rozwinął, gdzie... Zwykły Kowalski, tak jak powiedziałeś wcześniej, jest w
Honza,
stanie...
Honza, przepraszam, nie wiem, jak jest popularny nazwisko.
Okay. Może być Honza. Pójść do banku i kupić sobie jednostkę uczestnictwa w funduszu nieruchomości komercyjnych bądź innych nieruchomości za przysłowiowe 100 euro.
Tak? To działa w Czechach? To jest popularny rynek?
Tak, bardzo. Tak jak wspominałam wcześniej, w Czechach jest 160 różnego rodzaju funduszy nieruchomości tylko.
Tego typu? Tak?
Tego typu.
Że tam ten przysłowiowy magazyn pod Pragą, tak? Gdzieś sobie inwestują, tak?
Nie chodzi tylko o nieruchomości magazynowe, ogólnie o fundusze nieruchomości.
Fundusze nieruchomości, okej. Komercyjnych, tak? Bo już nie, zostawmy na chwilę te inwestujące, czy jakiś fundusz, nie wiem, kupuje 100 mieszkań w centrum dużego miasta, tylko mówimy o nieruchomościach komercyjnych, takie, że to są jakieś magazyny.
Są i takie. Okay. Magazyny komercyjne, mieszkania również, bądź biura, także są takie, które mieszają te typy, klasy aktywów. Także jest wiele możliwości takich, które mamy nadzieję, że w Polsce w którymś momencie też będą dostępne. Tak jak wspominałam, one są oparte na regulacjach lokalnych czeskich, bądź te fundusze są również te, które są oparte na regulacjach europejskich, które są paszportowane do Czech.
A potrafisz powiedzieć tak na wyrywki mniej więcej, jaka jest rentowność inwestowania w taki fundusz nieruchomości komercyjnych? To wiemy, jaki jest mniej więcej poziom stóp zwrotu?
Poziom stóp zwrotu w euro jest mniej więcej w okolicach 7%.
Okay.
6-7%.
No tak, to jest mniej więcej zgodne z tym, co jest, jak ja myślę o inwestowaniu w nieruchomości, to jest mniej więcej... To co kojarzę. No dobra, to mam też takie pytanie, że czy możemy podejść jakoś modelowo do tego? Bo bardzo często jak się mówi o inwestowaniu na rynku kapitałowym, to się mówi, jak jesteś bardzo młody, to powinieneś mieć dużo akcji, mało obligacji, ale jak jesteś blisko emerytury, to może sobie zwiększać ten fragment obligacyjny, żeby troszkę mniej ci portfelem bujało. Może, nie wiem, to może powinniśmy tam, nie wiem, że powinniśmy mieć więcej nieruchomości, no bo tym też będzie na pewno, na pewno to nigdy nie jest, mniej bujać niż akcjami. Może taki właśnie substytut obligacji, to sobie podokładać takie nieruchomości do portfela.
Na pewno jest to dobry sposób na dywersyfikację portfela i te części portfela inwestycyjnego myślę, że tak jak mówisz, w różnym wieku powinny być różne, ale zdecydowanie jest to bardzo stabilny instrument, w który można i mam nadzieję w Polsce, w którymś momencie też będzie można inwestować, więc dlatego na pewno częścią dywersyfikacji powinno być, tak jak nie powinno być tylko mieszkanie czy tam kawalerka, na której budujemy podstawę swojego portfela inwestycyjnego. Tutaj to jest zdecydowanie część portfela większego. Nie mówię, że ma być to tylko i wyłącznie inwestycja w nieruchomości komercyjne, tylko właśnie tak jak wspominałam, dywersyfikacja na większą skalę i więcej instrumentów inwestycyjnych.
A procentowo, jak mielibyśmy do tego podejść? Nie wiem, ile akcji, ile obligacji, ile nieruchomości. Jakby taki przykładowy portfel dla 50-latka, jakbyśmy mogli ułożyć.
To musisz zapytać doradcę inwestycyjnego. Ja niestety takim...
Okej, okay, no dobra, dobra. No, że takie pytanie zadam, że takie te nieruchomości komercyjne, jeżeli jakby się pojawią w Polsce, no Kasia, chyba do ciebie, czy Polacy zaufają? Bo to jest tutaj takie, wiesz, bo to jest rzecz, mam wrażenie, takie zwierzę, które będziemy dopiero oswajać. Czy takie inwestycje mogą wejść do mainstreamu? Tak jak już nie musimy oswajać tej już tutaj przywołanej dzisiaj kawalerki na wynajem, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, to czy jak ktoś tak kupuje, to będę miał kawałek tego tam jakiegoś magazynu pod Wrocławiem. To czy to może wejść do mainstreamu, czy będzie to raczej dla wąskiej grupy, nie wiem, jakichś bardzo bogatych klientów w private bankingach?
Ja to powiem tak jak każdy psycholog, to zależy.
To zależy. A jak analityk giełdowy tutaj się pojawia.
dobrze, dobrze. To jak analityk.
Ale Kasiu, z naszego badania wynika, że prawie 70% respondentów jest skłonnych zainteresować się inwestycją w nieruchomości komercyjne, więc tutaj możesz rozwinąć temat.
Tak jest, znaczy zdecydowanie to moje to zależy wynikało z tego, że to zależy, jak zostanie podany produkt, bo potencjał inwestycyjny jest dokładnie to, co powiedziała Małgosia, czyli te 68% Polaków, które z dochodem powyżej 14, znaczy z oszczędnościami, przepraszam, zeszłorocznymi powyżej 14 tysięcy złotych, mówi, zainwestowałbym w takie właśnie rozwiązanie. Przy czym, co jest ciekawe, na przykład 17% Polaków mówi, uruchomiłbym na ten cel zupełnie nowe środki. Czyli to jest też dobry sygnał dla rynku, tak? Że to jest w ogóle coś, co ma szansę uruchomić jeszcze dodatkowe zasoby, a kolejne 17% mówi, przesunąłbym to z innych obszarów, w których już mam inwestycje. Natomiast do czego zmierzam? Początek będzie trudny oczywiście, bo to jest nowy produkt, ale to, co jest trudnością, jest też szansą jednocześnie. To jest trochę to, na czym kryptowaluty nam się wybijały. Że pojawiło się coś nowego, co porwało młodych tak naprawdę. I teraz.
Ale tam, wiesz, tam porwały bardzo wysokie stopy zwrotu. Oczywiście bardzo ryzykowne, ale bardzo wysokie stopy zwrotu. A my tu
Tak.
rozmawiamy, wiesz,
Jasne.
nieruchomości to odwrotnie, wiesz,
Znaczy nie, no to nie jest
stabilne
nie chodzi o to,
7%.
że to jest produkt taki sam, tylko chodzi mi o to, że to jest kolejny produkt, który właśnie wprowadzamy na rynek. Jeżeli on zostanie dobrze wypozycjonowany jako właśnie coś nowego, jako odpowiedź na potrzeby rynku, jako coś, co uzupełnia istniejącą lukę. I daje szansę tym, którzy do tej pory nie czuli się przekonani, albo czuli, że nie ma produktu dla nich, że właśnie wyjechało coś nowego, co pozwala im jakby wyzerować sobie trochę licznik i stwierdzić, OK, to jest moje, to jest ten komponent, który ja widziałam wspólny z krypto. Tak? Nie, broń Boże, cała reszta związana z ryzykiem i tak dalej, to nie tędy droga.
Zupełnie, to
Chodzi
na
mi o
po drugiej
to.
stronie osi, zupełnie.
Tak, ale chodzi mi o tą nowość, tak? O to, że wiecie, jeżeli rozmawia się z młodym pokoleniem, to jednym z najsilniejszych motywatorów do wyboru produktów inwestycyjnych jest to, że ja chcę wyrazić siebie, że ja chcę, żeby to było nowe, żeby to nie było z jakąś super długą tradycją, bo to niech robią ci, co już od dawna inwestują, a my szukamy jakiejś zmiany, jakiegoś wyłamania się z tego, co było do tej pory. Więc z jednej strony to jest to. Z drugiej strony, gdzie mainstream powstaje wtedy, kiedy ludzie widzą innych zarabiających. Więc oczywiście, że to nie jest tak, że będziemy mieli linię
Prawda.
wprost. Na początku będzie tak pewnie powoli, i jak zaczną się pojawiać zarabiający, jak zaczną się pojawiać ambasadorzy tego rozwiązania, i im bliżej oni będą kolejnych inwestorów, no tym bardziej nam będzie rosła oś do góry potem, tak gwałtownie. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, mainstream pojawia się wtedy, kiedy produkty są łatwe i łatwo dostępne. Więc znowu, jeżeli to będą produkty, które po pierwsze będą miały w miarę łatwy dostęp, w sensie nie będzie trzeba się nagimnastykować, żeby zrozumieć, jak je kupić, a po drugie same w sobie będą miały konstrukcję, która będzie zrozumiała i nie będzie budzić wątpliwości, to jest znowu duże ułatwienie, żeby to faktycznie stało się takim mainstreamowym produktem. No i wreszcie trzeci obszar. Musi mieć takie poczucie, że rynek jest transparentny w tym obszarze. I na to bym położyła nacisk, bo wiecie, na ten moment nieruchomości komercyjne są stosunkowo mało widoczne. My trochę nie wiemy, co to jest. Nie mamy wokół siebie osób, które by na nich zarobiły. Nie mamy też takich, co by na nich straciły, co jest dużą zaletą. Bo kiedy pyta się Polaków, skąd czerpiesz pozytywne i negatywne informacje na temat inwestycji, to się okazuje, że głównym źródłem negatywnych to właśnie znajomi, rodzina, wypowiedzi w internecie i tak dalej. Tak, no bo oczywiście jak ktoś jest zdenerwowany, to wiadro frustracji wylewa tam, gdzie ma najłatwiejszy kanał ujścia.
Tak, jak ktoś
Więc.
jest zadowolony, siedzi w domu cicho, ale jak ktoś stracił coś tam, no to o Boże, to wszyscy
Ale to tak
słyszą
jest generalnie
dookoła.
ze wszystkim. Tak jak jadę na wakacje, no to zasadniczo, jeżeli hotel spełnił moje oczekiwania, to przecież jest tak, jak było w umowie. Tak jak nie spełni, to mam potrzebę to wylać. No
Tak
i
jest.
więc tak wygląda. Więc mówię, że na ten moment nieruchomości mamy komercyjne, mamy mało widoczne. I trudno ich tak naprawdę dotknąć jako inwestora indywidualnego. Więc ja mam pewne wyobrażenie, co to jest, z czym to się je, ale nawet nie mam jak sobie trochę tego pokąsać, żeby zobaczyć, czy to jest moja bajka, czy nie. Więc myślę, że jeżeli wejdzie taki produkt na rynek, jeżeli on zostanie dobrze zakomunikowany światu, jeżeli będzie dobrze zaadresowana luka, którą on wypełnia i zostaną dobrze wyznaczone granice między produktami, które już są na rynku, a nim, a jednocześnie, no wiecie Państwo, to jest tak, że to jest produkt na przecięciu dwóch światów, tak? Na przecięciu nieruchomości, które przez Polaków są idealizowane wręcz, powiedziałabym, tak, ale niedostępne, i rozwiązań rynku finansowego, które przez Polaków na różnych miejscach osi są plasowane, mniej bądź bardziej atrakcyjnie, ale są dużo bardziej dostępne. No więc jeżeli dobrze zostanie przedstawiony produkt, nie wysprzedany, żeby była jasność, przedstawiony produkt na takim poziomie trochę edukacyjnym i informacyjnym, że to jest przecięcie tych dwóch światów, wyłapując to, co jest najcenniejsze z każdego z nich, no to myślę, że on ma szansę zrobić karierę, szczególnie jeżeli zadba się o to, żeby ambasadorów tego produktu znaleźć możliwie szybko. Tak, bo to jest trochę tak, żeby jeżeli ten rynek...
Tych, co zarobili.
Tak, no bo jeżeli...
No tak, tylko że tutaj nie, tylko, że tutaj nie jest, znaczy ma problem. No, to żaden problem, bo to po prostu tak będzie. Nie będzie tych, co zarobili szybko, no bo tak jak tu Gosia powiedziała, to takie oczekiwane stopy zwrotu, to takie typu 7-8%, to ja też tak kojarzę, że to mniej więcej tyle się zarabia na tych wszystkich najmach, jak doliczy się te wszystkie koszty, wiesz, a że ktoś kran urwał, a coś tam, a że nie wynajmuje przez pełne 12 miesięcy i tak dalej, to nie ma mowy o wyższych stopach zwrotu, no bo to by pozabijało wszystkie inne formy inwestowania, prawda?
Zgoda. Natomiast jakby to, co ty mówisz, jeżeli to mi zrównuje stopę zwrotu z stopy zwrotu mojej inwestycji w nieruchomość w całości, jednocześnie zdejmując ze mnie obowiązek zarządzania, ponoszenia kosztów naprawy, etc., znaczy może nie kosztów, ponoszenia od czasu swojego na naprawę, znaczy, i zarządzanie tym wszystkim.
Tego bólu głowy, to jest taki koszt niewymierny, niewyrażony w pieniądzu, ale że ja nie śpię spokojnie, oczywiście.
Ale to są koszty, które się dość łatwo wyraża w pieniądzu. No bo wiecie, bo to jest tak, jeżeli ja poświęcam mój czas na to, żeby nie wiem, kupić farby do remontu mieszkania, żeby tam pójść i pomalować i tak dalej, to ja jestem w stanie wycenić, ile bym zrobiła w tym czasie. Więc na swój sposób jestem w stanie wyszacować, jaką stratę ja mam na tym. Natomiast bardziej zmierzam do tego, że tak naprawdę to jeżeli przedstawimy ten produkt, nawet tak jak ty powiedziałeś, na tym poziomie 7%, to jeżeli pokażemy, że sobie osiągamy poziom nieruchomości przy jednoczesnym zdjęciu z barków ciężaru, który z nim się wiąże, to uważam, że to już jest realna rynkowa przewaga. Jeżeli to nieruchomości właśnie były tymi wymarzonymi. Tak? No bo ja nie mówię, że to jest przewaga dla tych, którzy inwestowali agresywnie w produkty, które dawały im większą stopę zwrotu, ciągnąc za sobą większe ryzyko oczywiście. Ale dla tych, którzy... Ale oni nie są adresatami tego produktu, jak rozumiem. Nie. Tak? Więc jeżeli chcemy porównywać produkty, o których dzisiaj marzą adresaci tego produktu z tym właśnie, no to mam poczucie, że to tu jest porównanie.
Dobrze, dziękuję. To Gosia, proponuję wróćmy do takiej rozmowy, jak już więcej będziemy wiedzieli na temat różnego rodzaju rozwiązań, które tutaj będą w Polsce oferowane. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Takim moim podstawowym wnioskiem jakby z tej dyskusji fajne było, bo to mało mówiliśmy o takich właśnie wymiernych, twardych stopach zwrotu, a dużo w tym takim inwestowaniu w nieruchomości jest na poziomie takim emocjonalnym. Tak? To jest tak. No i chyba to prawda, chyba bym się zgodził. No dobrze, chyba bardzo serdecznie. Chyba tak.
Wolałabym, żebyś miała rację.
Tak, dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Zdecydowanie ja też serdecznie dziękuję i na pewno zainteresowanie wśród inwestorów jest, tylko teraz rynek musi nadążyć z ofertą, więc wróćmy do tematu.
Tak, ja tu jeszcze w ogóle dodajmy, żeby ktoś chciał sobie tak podyskutować, czy to na panelach dyskusyjnych, czy w kuluarach, to na konferencji Wall Street będzie się można tutaj z wami spotkać, tak, i sobie na przykład o takich tematach porozmawiać i tam troszeczkę więcej już twardych liczb, że tak powiem, tutaj wyciągnąć, prawda, jeżeli chodzi o ten sposób inwestowania. Ja tymczasem chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moimi gośćmi były Małgorzata Sablińska z firmy Accolade oraz profesor Katarzyna Sekścińska. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.